Więc omawiamy fragment z Ewangelii Mateusza, 26 rozdziału, od wiersza 36 do 45. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś taką płomienną przemowę, znaną przemowę Martina Luthera Kinga, który zaczynał swoją mowę: mam marzenie, I have a dream, i później kontynuował. Więc ja chciałem zacząć od takiego marzenia swojego własnego. Otóż marzy mi się kościół, który się modli. I jest pewien kościół, czy był pewien kościół w historii XIX wieku, kościół Charlesa Haddona Spurgeona, kościół w Londynie, który był kościołem osadzonym w Ewangelii i przyciągał tysiące ludzi na nabożeństwa. Był to kościół około 7000 członków. I nie chodzi tutaj o wielkość, o liczbę tego kościoła, ale chodzi o to, jak ten kościół podchodził do modlitwy. Jak pastor tego kościoła podchodził do modlitwy. Oni po prostu rozumieli i widzieli, że bez modlitwy po prostu nic nie osiągną, nic nie zrobią. Charles Haddon Spurgeon, bardzo popularnym kaznodzieją w tamtym czasie, jego kazania rozchodziły się, można powiedzieć, w setkach tysięcy egzemplarzy, ponieważ ludzie tak bardzo chcieli je czytać. I on rozumiał, że on jest zależny od Boga i że jest zależny od modlitw swoich ludzi. I za każdym razem, kiedy tylko mógł, podkreślał to. Więc ja też chcę to podkreślać, że ja też jestem zależny. Od waszych modlitw, że wszyscy tutaj, którzy są na tym miejscu, są zależni od naszych wspólnych modlitw, prawda? Bo Kościół to nie tylko pastor, to są wszyscy inni, którzy ten Kościół stanowią. I każdy z nas doświadcza różnych rzeczy, problemów, trosk, radości i każdy chce, żeby Kościół w tym uczestniczył. Przynajmniej tak zakładam, prawda? Że jeżeli przychodzimy do Kościoła, jesteśmy częścią Kościoła, to chcemy, żeby Kościół był częścią naszego życia, żeby stał obok nas i podtrzymywał nas, kiedy tego potrzebujemy. Więc od czasu do czasu temat modlitwy będzie się przewijał, będzie się pojawiał na naszych nabożeństwach. Jeżeli spojrzymy na nasz fragment, mamy przedstawionego Jezusa Chrystusa, który staje w bardzo trudnym momencie swojego życia, który stawia czoło śmierci, to wie, że jego godzina nadeszła, że zostało mu tylko kilkanaście godzin do tego, żeby się rozstać życiem, żeby został wydany na ukrzyżowanie. Więc Jezus staje w bardzo trudnym miejscu, ciężkim dla niego. Jezus mówi: smuci się i trwoży się. I być może nie pasuje nam to do obrazu Jezusa, jaki mamy, prawda? Że Jezus się smuci, że trwoży się, boi się, można powiedzieć. Ponieważ pewnie wierzymy, że Jezus jest Bogiem. I w ogóle, że się boi, to już nie pasuje do tego obrazu. Ale tak, Jezus jest Bogiem, to trzeba powiedzieć. Ale też trzeba powiedzieć, że Jezus też jest i człowiekiem. I to, co chrześcijanie wierzą, to, że w osobie Jezusa Chrystusa dwie natury połączyły się. Jego boska natura, jego ludzka natura. To nie znaczy, że te dwie natury się wymieszały i że teraz nie ma różnicy. Nie, te dwie natury połączyły się w osobie Jezusa Chrystusa, ale się nie przemieszały, nie wymieszały. Więc czasami, kiedy Pismo Święte pokazuje nam Jezusa Chrystusa, to pokazuje nam czasami z jednej strony tylko, jako Boga, którego ludzie czczą, ale z drugiej strony, kiedy jest zmęczony, kiedy jest głodny, pokazuje właśnie jego ludzką naturę, że jest człowiekiem. Więc tu nie ma żadnego przeciwieństwa, żadnego konfliktu. Po prostu są dwie natury. I czasami Pismo Święte pokazuje jedną, a czasami tylko drugą. Więc widzimy człowieka w osobie Jezusa Chrystusa, który boi się tego, co ma się nadejść. I słusznie, bo każdy z nas prawdopodobnie doświadczałby takich samych uczuć, gdyby dowiedział się, że za kilkanaście godzin jego życie dobiegnie końca. Co ty byś czuł? Co ty byś czuła, gdybyś wiedziała, że zostało ci tak niewiele czasu? Więc widzimy człowieka, który jest zależny od Boga. Ale też widzimy człowieka, który jest człowiekiem pobożnym. Więc jeśli chcemy się dowiedzieć, jak powinno wyglądać życie chrześcijanina, to musimy patrzeć na Jezusa Chrystusa. Na to, jak On żył przed Bogiem tutaj na ziemi. Ponieważ jaki On był, jaki był Jezus, tacy muszą być Jego naśladowcy. Więc każdy, kto mówi, że jest chrześcijaninem, ale w swoim życiu nie odzwierciedla tego, co Jezus nam pokazał, to jest w błędzie. To zwodzi siebie, oszukuje siebie samego. Ponieważ chrześcijanie naśladują swojego Pana i Mistrza, którym jest Jezus Chrystus. Być może w tym fragmencie, znaczy na pewno w tym fragmencie nie mamy pełnego obrazu, jak powinno wyglądać życie chrześcijanina, ale mamy pewien aspekt, ten fragment dostarcza nam testu, pytania do testu. Nie wiem, czy pewnie każdy z nas, nie wiem, kiedyś, jeszcze jak byłem nastolatkiem, taka gazeta była, może nie powinienem mówić jej tytułu, Brawo. Była popularna wśród młodzieży i tam często pojawiały się różne takie testy. Test na to i tam było wypunktowane, prawda? Jakieś tam pytania i odpowiedzi. I później można było zweryfikować, kim jestem, czy tam jakieś takie rzeczy. Więc ten fragment właśnie daje nam takie jedno pytanie do tego testu. A test jest, czy jestem chrześcijaninem, czy naśladuję Chrystusa. I tutaj właśnie znajdujemy to jedno pytanie, które może dać nam odpowiedź właśnie na to pytanie. Jakie jest miejsce modlitwy w życiu z Bogiem? Kiedy popatrzymy na życie Jezusa, to wielokrotnie jest powiedziane, że Jezus szedł na osobność, by modlić się do Ojca. Jako człowiek był zależny od Boga i potrzebował spędzać czas z Bogiem. Każde dziecko potrzebuje spędzać czas ze swoimi rodzicami. Prawda? Jest to dla nas ludzi, jest to normalne, jest to naturalne, że spędzamy czas ze swoimi rodzicami. I widzimy, że Jezus w szczególnych okolicznościach staje przed Bożym obliczem. Jego godzina nadeszła i Jezus począł się smucić i trwożyć. Nie było mu łatwo. Widać, że zmagał się z tym, co ma przyjść na Niego. Ojcze, jeśli można, niech nie ten kielich minie. Ale nie jako moja wola, ale i Twoja wola niech się stanie. Więc Jezus miał bardzo ciężki czas. Więc widzimy, że Jezus w tym swoim człowieczeństwie był bardzo realny. To Jego człowieczeństwo było namacalne, dotykalne. Jezus zachowywał się tak, jak człowiek, z wyjątkiem jednej rzeczy, z wyjątkiem grzechu. Co? Więc Jezus jest w tym szczególnym czasie, miejscu swojego życia. I co robi? Więc widzimy, czego nie robi, prawda? Nie poszedł zalać się w trupa, jak to wiele osób robi, kiedy staje w obliczu trudnych rzeczy. Nie poszedł strzelić sobie jakiegoś dopalacza, żeby sobie ulżyć, prawda? Temat na topie ostatnio. Ale poszedł w miejsce osobne, aby rozmawiać ze swoim Ojcem. I każdy człowiek, który przez przyjęcie Jezusa do swojego życia stał się Bożym dzieckiem, właśnie tak robi. Rozmawia ze swoim Ojcem. Poprzez modlitwę Jezus komunikuje się z Bogiem, z Ojcem. Wie, że Ojciec wysłuchuje Jego modlitw. Wie, że Ojciec jest Bogiem i że może wybawić Go, pomóc Mu, dać Mu siłę. Dlatego zwraca się do Niego. Nie modlitwa ma Mu pomóc. Trzeba tutaj rozróżnić. Tutaj jest taka delikatna różnica. Nie modlitwa ma Mu pomóc, ale Ojciec. Chciałem, żebyście to dobrze zrozumieli. Nie modlitwa, ale Ojciec. Oczywiście modlitwa sama w sobie też ma pewien aspekt, można powiedzieć, leczący. Kiedy mówimy i zrzucamy to, co nam leży na sercu, to czujemy się lżej. I modlitwa nam to może umożliwić, prawda? Ale pamiętajmy o tym, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. To nie jest modlenie się dla modlenia się, prawda? Taka sztuka dla sztuki. To jest rozmowa z Ojcem. A modlitwa jest tylko środkiem do tego, takim środkiem komunikacji. Więc musimy pamiętać, że to Ojciec odpowiada na modlitwę i dlatego do Niego ją kierujemy, a nie kierujemy modlitwę po prostu w pustkę, w próżnię. Interesujące jest to, jak Jezus się modli. Jezus nie modli się jakimiś regułkami, czy modlitwami wyuczonymi na pamięć. Jego modlitwa płynie wprost z serca i wypływa z okoliczności, w jakich on teraz się znalazł. Można powiedzieć, że jest to modlitwa spontaniczna. Jezus przechodzi przez pewne doświadczenie i to doświadczenie sprawia, że modli się w taki sposób, w jaki się modli. Oczywiście Jezus nauczył swoich uczniów, jak mają się modlić i takim przykładem jest modlitwa pańska i też często modlimy się słowami tej modlitwy, ale Jezus nie nauczył swoich uczniów bezmyślnego wypowiadania na pamięć, słów nauczonych na pamięć, prawda? On nie nauczył ich recytować jakiejś regułki. Pokazał im, jak się modlić, ponieważ prosili Go, aby nauczył ich modlić, aby pokazać im, jak mają się modlić. I zobaczcie, jak zaczyna się modlitwa pańska. Ojcze nasz, żeby nam zawsze przypominać, że nie modlitwa. Modlitwa jest tylko środkiem. My zwracamy się do Ojca, do Boga w niebie. Ojcze nasz. Do Niego kierujemy nasze prośby. Przed Nim stajemy i od Niego oczekujemy odpowiedzi. Nie robimy właśnie modlitwy tylko dla modlitwy. Taka sztuka dla sztuki. Modlitwa Pańska oraz modlitwa Jezusa odnotowane w tym fragmencie to nie jedyne modlitwy, jakie Pismo Święte odnotowało. Są różne modlitwy, ale wszystkie one są spontaniczne. Wynikają z danej sytuacji, związane są z jakąś sytuacją. Pokazuje to, że Jezus modlił się ze swojego serca. Pokazuje to, że rozmawianie z Ojcem było czymś normalnym dla Niego, naturalnym i regularnym. I musimy o tym pamiętać, ponieważ często traktujemy modlitwę dosyć mechanicznie, jak jakąś mantrę, którą powtarzamy w kółko i w kółko. I to staje się takie mechaniczne, można powiedzieć brzydko, klepie się. Pamiętam, jak chodziłem do spowiedzi, no nie zawsze byłem chrześcijaninem, baptystą, ale kiedyś chodziłem do spowiedzi i za karę dostawałem 10 zdrowasiek do pomodlenia się, prawda? Do zmówienia, żeby zadośćuczynienie było za mój grzech. Więc człowiek odmówił, powiedział to i robił to, co dalej robił. Więc człowiek wyrecytował bez żadnego wpływu, prawda? No już sam fakt, że modlitwę się daje jako zadośćuczynienie za grzech, no już powinno dać do zastanowienia, o co tutaj chodzi. Czy coś nie jest nie tak, prawda? Że coś, co jest dla chrześcijanina naturalne, normalne, jest przedstawione jako kara. To jak naszym dzieciom powiedzieć, słuchajcie, chłopaki, tu jest kara za wasze złe postępowanie, macie garść cukierków. To by się chłopaki ucieszyli. Więc czas z Bogiem to czas, kiedy i nasze serce, i nasz umysł są zaangażowane. Jeżeli to nie idzie w parze, to nie modlimy się do Boga. To nie rozmawiamy z Bogiem. To nie oddajemy czci Bogu. W Izajaszu, w Księdze Proroctwa Izajasza, w 29 rozdziale, w 13 wierszu, Pan Bóg żali się na Izrael. Powiedział, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, czyli mówili różnego rodzaju modlitwy w świątyni, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim, na próżno mi cześć oddają. Więc można się modlić, można wypowiadać modlitwy i w tym samym czasie w ogóle się nie modlić, w ogóle nie rozmawiać z Bogiem. Jest to możliwe, aż tylko nasz umysł jest zaangażowany, a nie serce. I tutaj Pan Jezus daje nam pewną zasadę, o której musimy zawsze pamiętać, że duch jest ochoczy, ale ciało jest mdłe. Historia pokazuje nie tylko, jak Jezus się modlił, ale też pokazuje nam, jak uczniowie się modlili. I jest pewien kontrast, dosyć duży. W porównaniu z Jezusem uczniowie nie wypadli najlepiej. Dlatego Jezus trochę ich zrugał. Nie byli w stanie czuwać razem z Nim, ale zasnęli. I nie mają nic na swoją obronę. Była już późna godzina, byli zmęczeni i chcieli spać. Ale tak samo było z Jezusem. Jezus też był człowiekiem. Też była późna godzina, też dzień wcześniej się zaczął, też był zmęczony, a mimo to poszedł się modlić. I modlił się, rozmawiał ze swoim Ojcem. Jezus rozumie ich słabość i przez to daje nam lekcję, że duch jest ochoczy, jest chętny, ale ciało jest mdłe, jest słabe, musi odpoczywać. Jezus doskonale rozumie naszą naturę. On nie mówi tego, żeby nas teraz tutaj potępić, dlaczego tak się mało modlimy. Ale mówi to w innym kontekście, w innym sensie. Raczej, żeby nas zachęcić i zabezpieczyć przed różnymi niebezpieczeństwami, jakie z tego wynikają, że żyjemy w ciele, że mamy ciało, że to ciało odczuwa zmęczenie, potrzebuje snu i tak dalej. Więc Jezus doskonale rozumie naszą naturę. Wie, jakie są zagrożenia. Ciężko się modlić, gdy są ciężkie powieki, prawda? Człowiek po prostu chce zasnąć, chce odpocząć. Kiedy jesteśmy zmęczeni, zaganiani, to nie myślimy o spędzaniu czasu z Bogiem, po prostu myślimy o odpoczynku. My też dzisiaj doświadczamy długich dni i jesteśmy zmęczeni. To tempo życia jest bardzo szybkie, więc bardzo szybko się męczymy. I wracając do domu, to bardzo często chcemy po prostu tylko iść spać. Niemniej jest pewna rzecz właśnie, o której musimy pamiętać. Jest coś, co wyróżnia chrześcijan od niechrześcijan. Prawdziwy chrześcijanin pragnie się modlić, ma ochoczego ducha, gotowego do tego, by rozmawiać ze swoim Ojcem. Nie zawsze mu to wychodzi ze względu na słabość ciała, na to zmęczenie. Niemniej jednak jest to cecha, która wyróżnia prawdziwego chrześcijanina. Ma go to gorliwe serce, ma chętne, ochocze, ochoczego ducha do tego, żeby się modlić. On nie musi się specjalnie motywować, nie musi się specjalnie przygotowywać, zbierać do modlitwy. Jest to coś dla niego naturalnego. Tak jak dla dziecka jest normalne, żeby rozmawiać ze swoim ojcem. Nie trzeba go zmuszać, po prostu on przychodzi i rozmawia. Naturalne, normalne. Natomiast niechrześcijanin, oprócz tego, że ma ciało mdłe, ponieważ i w tym sensie nie ma żadnej różnicy pomiędzy chrześcijaninem a niechrześcijaninem, oprócz tego, że ma ciało mdłe, słabe, to nie ma jeszcze tej gotowości do tego, żeby spędzać czas przed Bogiem. Nie ma tego ochoczego ducha. Jest to zupełnie dla tego człowieka nienormalne, nienaturalne. On musi się zmuszać. Całkiem jest to zrozumiałe, ponieważ ja sobie nie wyobrażam, że na przykład mój syn poszedłby do jakiegoś obcego człowieka i rozmawiał z nim tak, jak rozmawia ze mną, czy z Moniką, prawda? On się tak nie zachowa, bo to dla niego jest nienaturalne, nienormalne. Więc dla kogoś, dla kogo Bóg jest obcy, nie ma tej swobody, prawda, żeby przyjść do Niego i stać przed Nim. Więc wracając do tego przykładu ze spowiedzią, właśnie modlitwa jest postrzegana jako kara dla takiego człowieka, jako zadośćuczynienie za grzechy. On musi się zmusić, żeby się modlić i w tym sensie jest to kara. Jest to coś, co go męczy, bo to nie jest coś, co naturalnie wypływa z serca, z ducha. I tak pamiętam, żeby jeszcze zobrazować jak człowiek niewierzący traktuje modlitwę, czy niechrześcijanin traktuje modlitwę, to raz poszliśmy na karuzelę, taką dosyć szybką ośmiornicę. Mieliśmy bilet na jedną rundę, ale nie zdążyliśmy wysiąść. I zaczęła się druga. I po drugiej rundzie już miałem dosyć, prawda? Na początku sprawiało mi to przyjemność, ale przy drugiej rundzie już miałem serdecznie dosyć. Tak samo jest tutaj. Że człowiek, niechrześcijanin, nie ma tej gorliwości, nie ma tego ochotnego ducha i być może na początku może mu sprawić jakąś przyjemność, ale końcowiek jest taki, że on się męczy szybko i ma dosyć. Więc kilka wniosków na koniec. Musimy pamiętać o słabości naszego ciała, o skłonności, jakie to ciało wykazuje. Gdy jesteśmy zmęczeni, zaganiani, to nie jesteśmy chętni do poświęcania czasu na społeczność z Bogiem. To znaczy, że powinniśmy planować spędzanie czasu z Ojcem, kiedy jesteśmy pełni energii, jeśli to jest możliwe. Czasami jest niemożliwe, żeby poświęcić jakiejś rozsądnej czasu. Nie chodzi też o długość. Pamiętajmy, że tu nie idziemy na długość, prawda? Im dłużej się modlisz, tym lepiej. Tutaj raczej chodzi o zaangażowanie, o serce. Więc z drugiej strony wymaga to od nas też pewnego samozaparcia, by kiedy już jesteśmy zmęczeni, nie zaniedbywać przywileju, jaki jako chrześcijanie mamy, że możemy stanąć przed Ojcem. Że możemy mieć z Nim społeczność. Czy to prywatnie w naszym życiu, domowym, rodzinnym, czy też jako Kościół. Inna istotna rzecz, to łatwiej jest modlić się o nasze własne sprawy, o rzeczy, które bezpośrednio nas dotykają, niż o innych ludzi. Jezus poprosił uczniów, aby trwali z Nim w modlitwie, a oni zasnęli. Nikt z nas, jeżeli by miał podobną prośbę, nie chciałby, aby tak się stało w naszym przypadku, że kiedy przechodzimy trudny czas, ciężki czas, prosimy innych o modlitwę, a oni o tym zapominają albo, że tak powiem, zasypiają. Skoro nie chcemy, żeby tak się działo w naszym przypadku, to powinniśmy być przykładem dla właściwego postępowania, właśnie zachętą dla innych w tym, że pamiętamy o innych, że nie zasypiamy, ale trwamy z tymi, którzy są w potrzebie. Czuwamy razem z nimi. Mimo, że sami jesteśmy zmęczeni, sami chcielibyśmy zasnąć, to jednak mimo to rezygnujemy z tego i trwamy z nimi. Jak ci się wydaje, kiedy Jezus poprosił trzech uczniów, aby trwali z Nim w modlitwie, to czy Jezus w ten sposób ich obciążył, że dał im pewien obowiązek, czy też dał im pewien przywilej bycia z Nim w tej szczególnej dla Niego chwili, w tym szczególnym momencie życia? Więc odpowiedź jest raczej oczywista, że jest to drugie, że Jezus nie obciążył swoich uczniów, ale dał im przywilej bycia ze sobą w tym szczególnym, intymnym momencie życia, kiedy On staje przed śmiercią, twarzą w twarz ze śmiercią. Więc kiedy nas ludzie proszą o to, abyśmy trwali z nimi w modlitwie, to w żaden sposób, w żadnej mierze nie traktujmy tego jako obciążenie, ale jako przywilej, że możemy razem z nimi stać w miejscu, gdzie oni są, że możemy doświadczać chociaż części tego, co oni doświadczają. Może nie doświadczać na nas samych, ale być w tym, czego oni doświadczają i starać się podnieść ich. Przytrzymać ręce, tak jak w Starym Testamencie Mojżesz potrzebował, żeby jego ręce były przytrzymywane. Więc to jest przywilej, że ktoś mówi nam o pewnych rzeczach, jakie doświadcza w swoim życiu i chce, czy pragnie, abyśmy się o niego modlili, abyśmy z nim trwali w modlitwie. Nie zawsze jest takie nasze podejście, to trzeba sobie uczciwie podać, znaczy powiedzieć, że nie zawsze tak podchodzimy, ale uczmy się właśnie od Jezusa, że On jest zawsze gotowy do tego, żeby się o nas modlić. Nie dość tego, On się modli za nas. Mimo tego, że my wielu rzeczy Mu nie mówimy, On się modli. Stawia się przed Bogiem za nas. Jaki jest Twój stosunek do modlitwy? Czy czas modlitwy sprawia Ci radość? Czy chętnie spędzasz czas z Bogiem, modląc się do Niego? Czy masz to wewnętrzne pragnienie i potrzebę spędzania czasu z Bogiem? Czy modlitwa płynie z Twojego serca? Dużo pytań. Czy modlitwa jest mechaniczna, właśnie taka mantrowa, że odmawiasz, prawda, żeby mieć coś za sobą, żeby mieć z głowy? Więc odpowiedz sobie na to pytanie i zobaczysz, gdzie jest Twoje serce. Pokaże, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie. I ostatnia rzecz. Czy Twoje życie odzwierciedla lub przypomina życie Jezusa, a konkretnie Jego zależność od Ojca? Jezus żył dla Boga. Jeżeli doświadczał jakichś problemów czy przeciwności, to przychodził do Ojca i Jemu powierzał te sprawy. Dla kogo żyjesz? Komu powierzasz swoje problemy? Jakie miejsce ma w Twoim życiu Bóg? Czy w ogóle ma miejsce? Także zostawiam Was z tymi pytaniami. Siebie też zostawiam, bo to nie tylko do Was, ale i do siebie to też to słowo, to Bóg mówi przez słowo do każdego z nas, więc to nie jest tak, że ja jestem poza nawiasem. Ja też muszę badać siebie i to słowo i do Was, i do mnie. Stajemy w tym samym miejscu przed Bogiem, więc pomódlmy się.